Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, że możemy ten czas wspólnie przeżyć. Temat, jaki chciałem zaprezentować, czyli Kościół jako sakrament, a nawet bardziej szczegółowo Kościół jako sakrament zbawienia w ujęciu ojca Iwa Kongara. Coraz częściej spotykamy się z pytaniem o Kościół, który nie brzmi już tak, jak te zadawane przed 60 laty w trakcie Soboru Watykańskiego II, a które brzmiało wówczas: Kościele, co mówisz sam o sobie? Wydaje się, że dzisiaj pytanie, jakie możemy usłyszeć, nie tyle brzmi: Kościele, kim bądź też czym jesteś, ile dużo bardziej radykalnie: po co Kościół? Jaki Kościół ma sens? To pytanie może być przez nas postrzegane jako stawiane nam z zewnątrz i nawet jeśli w większości sytuacji tak właśnie jest, to tym bardziej potrzebujemy je usłyszeć dziś wewnątrz wspólnoty wierzących, którą jesteśmy. Profesor Gilles Routier, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Laval w Quebecu, w trakcie spotkania eklezjologów w Paryżu w 2017 roku nawiązał do tej przemiany i zauważył, że kiedy powstawał korpus dokumentów Soboru Watykańskiego II, to kontekst ich redagowania był odmienny od aktualnego. Kościół odczytywany był wówczas z perspektywy swojego miejsca w świecie jako jego integralna część. Stąd fundamentalne pytanie Soboru dotyczyło tego, co możemy określić jako naturę Kościoła. Dla naszego kontekstu świata zachodniego fundamentalnym staje się dziś nie tyle pytanie o naturę Kościoła, o jego funkcjonowanie, o jego członków, ile pytanie, po co Kościół w czasach, gdy wszystkie argumenty za obecnością Kościoła z perspektywy użyteczności społecznej wyczerpują się, ponieważ tak dzieła miłosierdzia, jak i obrzędy społeczne realizują także inni poza Kościołem. I dodaję, to odpowiadając na to pytanie o sens Kościoła, dojdziemy do odpowiedzi na pytanie, czym jest Kościół. A zatem spróbujmy pójść za tym pytaniem. Wydaje się, że spośród tak licznych określeń Kościoła podjętych na Soborze Watykańskim II, to właśnie pojęcie Kościoła jako sakramentu zbawienia może okazać się najbardziej pomocnym, by wejść w perspektywę naszego pytania. Wiele miejsca na samym Soborze i po nim poświęcono Kościołowi jako ludowi Bożemu. Wcześniej także Kościołowi jako ciału Chrystusa. Czy wreszcie po drugim nadzwyczajnym synodzie biskupów z roku 1985 Kościołowi jako komunio. A opowiedzenie Kościoła jako sakramentu zbawienia cały czas niejako czeka na recepcję i towarzyszy nam w Kościele niczym aktor drugiego planu. Koniecznym jest zatem, byśmy uświadomili sobie najpierw zakorzenienie tej perspektywy w myśli soborowej i tradycji Kościoła, z której ono wyrasta. Teksty soborowe odnoszące się do Kościoła jako sakramentu możemy podzielić zgodnie z chronologią ich powstawania na trzy grupy odpowiadające etapom ich realizacji w dokumentach soborowych. Pierwszym jest Konstytucja o Liturgii Świętej, zredagowana jeszcze przez Komisję Teologiczną Przygotowawczą i będąca jedynym spośród 70 tekstów przygotowanych przez tę komisję przed Soborem, a promulgowanych potem na Soborze. Drugą grupę tekstów stanowią te zawarte w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, opracowanej i promulgowanej w trakcie trzeciej sesji w roku 1964. Wreszcie trzecia grupa tekstów to Konstytucja Duszpasterska o Kościele i Dekret o misyjnej działalności Kościoła, promulgowany na ostatniej sesji Soboru w roku 1965. W tych ostatnich znajdziemy już nawiązanie do wcześniejszych dokumentów soborowych, właśnie wtedy, gdy odwołują się do Kościoła rozumianego jako sakrament, świadcząc o recepcji tego sformułowania wewnątrz wydarzającego się Soboru. A zatem króciutka panorama tych tekstów. W Konstytucji o Liturgii Świętej odnajdujemy trzykrotne odwołanie się do Kościoła jako sakramentu. Takie określenie Kościoła obecne jest w numerze drugim, gdy mowa jest o tym, że liturgia uczestniczy w ujawnieniu misterium Chrystusa, ponieważ jest ona zarazem ludzka i boska, widzialna i wyposażona w dobra niewidzialne. W taki sposób, że to, co widzialne, jest podporządkowane temu, co niewidzialne. W numerze 5, gdy jest powiedziane, że to człowieczeństwo Chrystusa w zjednoczeniu z osobą słowa było narzędziem zbawienia. I tutaj cytat ze świętego Augustyna. Tak z boku umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Wreszcie, w numerze 26, podkreślającym, że czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, ale kultem Kościoła będącego sakramentem jedności. Koniec cytatu. Druga grupa, czyli teksty zawarte w Konstytucji Lumen Gentium, odnajdujemy w nich określenie sakramentu zbawienia, które nie staje się soborową definicją, gdyż ewentualne zaproponowanie takiej definicji na soborze, jak doskonale pamiętamy, nie było intencją ojców soborowych. Niemniej jednak staje się jednym z elementów konstytutywnych dla samorozumienia się Kościoła na Soborze Watykańskim II i stanowi klamrę spinającą całą konstytucję dogmatyczną o Kościele pomiędzy jej numerem 1, a wprowadzeniem do rozdziału 7 poświęconego eschatologicznemu przeznaczeniu Kościoła. W numerze 8 tej konstytucji, który nie posługuje się sformułowaniem sakrament zbawienia, odnajdujemy jednak wszystkie jego elementy. Kościół jest zarazem organizacją społeczną i wspólnotą duchową. Składa się z elementu boskiego i ludzkiego. Dlatego możliwa jest analogia pomiędzy Kościołem a misterium Słowa Wcielonego, pamiętając, że Kościół jest jego oblubienicą w warunkach swojego ubóstwa. W punkcie 9 czytamy, że Bóg powołał zgromadzenie tych, co z wiarą spoglądają na Jezusa, sprawcę zbawienia i źródło pokoju oraz jedności, i ustanowił Kościołem, aby ten Kościół był dla wszystkich razem i dla każdego z osobna widzialnym sakramentem owej zbawczej jedności. Koniec cytatu. Wreszcie w numerze 48, otwierającym wspomniany 7 rozdział, czytamy: Chrystus, wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnął, powstawszy z martwych ducha swego ożywiciela zesłał na uczniów i przez niego ustanowił ciało swoje, którym jest Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia. Trzecia grupa tekstów promulgowanych na zakończenie 4. sesji w 1965 roku to wspomniany dekret Ad Gentes o misyjnej działalności Kościoła i konstytucja duszpasterska o Kościele Gaudium et Spes. Pierwszy rozpoczyna się od słów: Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był powszechnym sakramentem zbawienia, usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z nakazu swego założyciela. Natomiast odniesienie w Gaudium et Spes, znajdujące się w rozdziale 4 pierwszej części poświęconej roli Kościoła w świecie współczesnym, brzmi następująco. Kościół, zarówno pomagając światu, jak też wiele od niego otrzymując, zmierza ku temu jedynemu, aby nadeszło Królestwo Boże i żeby urzeczywistniło się zbawienie całego rodzaju ludzkiego. Wszelkie zaś dobro, jakie lud Boży w czasie swego ziemskiego pielgrzymowania może wyświadczyć rodzinie ludzkiej, wypływa z tego, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia, ukazującym i zarazem realizującym tajemnicę miłości Boga do człowieka. Tu kończymy nasz krótki egzamin z obecności tego określenia w dokumentach soborowych. Widzimy zatem, że teksty te wyrażają zarówno wymiar statyczny Kościoła jako sakramentu, a zatem element boski i ludzki, widzialny i niewidzialny, jak i wymiar dynamiczny, jako realizację owego odwiecznego zamiaru Boga względem świata. I w Kongar, analizując te teksty, powie, że temat Kościoła jako sakramentu zbawienia był jednym z tych, które charakteryzowały soborową wizję, a jego waga przekracza jego ilościową obecność w tekstach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ jest w stanie wyrazić dynamikę Kościoła, otwierając go na pytanie o jego misję, na pytanie o jego sens. Dlatego właśnie chcemy odwołać się do refleksji ojca Congara nad Kościołem jako sakramentem zbawienia w perspektywie pytania o sens Kościoła, które nam towarzyszy. A zatem, jaki jest sens Kościoła, jeśli spojrzymy na Kościół jako sakrament zbawienia? I w Congar, będąc współautorem wielu spośród soborowych tekstów, powie, że to, co najbardziej determinuje ukierunkowanie soboru, to poczucie, że jeśli Kościół istnieje sam w sobie, ma konstytutywne dla siebie elementy, to jednak nie istnieje sam dla siebie. Istotnym jest tutaj moment doksologiczny, teologalny. Kościół istnieje dla Boga, ale, jak podkreśla francuski dominikanin, Kościół istnieje po to, aby nawrócić świat do Boga, a zatem istnieje dla świata i postrzega siebie w tym samym ruchu historii, w której dokonuje się jego życie, w której świat uczestniczy. Z tą jednak różnicą, że zna sens tej dynamiki, a jest nim nadejście Królestwa Bożego. Właśnie dlatego Yves Congar, odczytując teksty soborowe, będzie podkreślał, że sobór przemówił, wychodząc od nowego postrzegania świata, interpretowanego w świetle misterium Chrystusa i w konsekwencji narzucającego Kościołowi nową wizję relacji do świata. Czytamy w pierwszym punkcie Lumen Gentium. Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, to znaczy znakiem i narzędziem zjednoczenia człowieka z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Refleksja nad Kościołem jako sakramentem możliwa była na Soborze Watykańskim II właśnie dlatego, że ówczesne doświadczenie Kościoła podpowiadało rozróżnienie pomiędzy nim a światem. Wcześniejsza sytuacja, chociażby średniowiecznej Christianitas, nie pozwalała na takie aktywne odniesienie do świata, który bądź to wcale poza nią nie istniał, bądź też którego wcale poza sobą nie znała. W opublikowanym jeszcze w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II tekście, który potem zostanie włączony do znanego nam zbioru Kościół, jaki kocham, Yves Congar przywołuje słowa von Almena. O ile trwające przez wiele wieków życie społeczeństwa na pozór całkowicie chrześcijańskiego w ustalonym porządku cywilizacji chrześcijańskiej zatarło w Kościele świadomość, że stoi on wobec świata, o tyle wyjście z ery konstantyńskiej wzbudza bądź ożywia tę świadomość. Zarazem Kościół odnajduje nowy sens misyjny i odkrywa siebie jako cały, będący powszechnym sakramentem zbawienia dla tego ogromnego świata. A zatem, gdzie zaciera się rozróżnienie pomiędzy Kościołem a światem, tam zanika też idea Kościoła jako sakramentu, a rozwija się intramuros refleksje nad poszczególnymi sakramentami. Natomiast tam, gdzie żywo odczuwa się napięcie między Kościołem a światem, tam Kościół rozumie siebie jako zaczyn, jako światło, jako nosiciela przesłania i życia przeznaczonego dla całego świata. Również w komentarzu do Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes, opublikowanym w ramach założonej przez siebie jeszcze w latach 30. serii wydawniczej Unam Sanctam, Yves Congar zauważa, że Kościół przeszedł w opowiedzeniu relacji do świata z planu jurydycznego i politycznego na plan antropologiczny, na plan wiary osobowej. Pytanie zostało przeniesione z planu odniesień pomiędzy autorytetami i strukturami na plan odniesień pomiędzy wiarą chrześcijańską wyznawaną przez Eklezję a rodziną ludzką albo całym rodzajem ludzkim. Powie tak, nie chodzi już zatem o podporządkowanie dziedziny doczesnej Kościołowi. Chodzi o odniesienie jej do eschatologii, do jej ostatecznego spełnienia w Bogu. Odtąd nie wystarczy już widzieć Kościół i świat jako dwie potęgi, jedna poza drugą, jedna obok drugiej, jedna ponad drugą. Świat nie jest już tylko władzą państwową. To ludzkość w realizacji, będąca w możliwości do bycia wezwaną przez Kościół, jeśli Kościół rozumiany jest jako ten, który objawia jej własny, ostateczny sens. A zatem, jeśli w taki sposób spojrzymy na misję Kościoła, to możemy się zapytać o jej konsekwencje. Widzimy zatem, że w perspektywie Kościoła jako sakramentu zbawienia nie możemy opowiedzieć go bez świata. Nie możemy opowiedzieć Kościoła inaczej jak w jego misyjności, która nie jest rzeczywistością dodaną do już istniejącej uprzednio natury, gdyż misja Kościoła wpisana jest w jego tożsamość, będąc sakramentem owego odwiecznego zamiaru Ojca. A to prowadzi nas nieuchronnie do pytania o drugi człon tego sformułowania, do pytania, czego sakramentem jest Kościół, czym jest zbawienie. W cytowanym już uprzednio tekście, zaczerpniętym ze zbioru Kościół, jaki kocham, i w Kongar podkreśla, że zbawienie nie jest tylko ratunkiem kilku rozbitków, ale wypełnieniem w Bogu całego widzialnego stworzenia. Zbawienie jest zatem spełnieniem tego odwiecznego zamiaru Ojca. Jeśli zbawienie oznacza coś więcej niż indywidualne ocalenie i polega na osiągnięciu prawdy swego bytu, to Kościół rzeczywiście jest powszechnym sakramentem zbawienia, ponieważ prawda bytu nigdy nie ma wyłącznie charakteru indywidualnego. Jeśli zbawienie nie jest tylko indywidualnym ocaleniem, to rozumiemy doskonale, że widzialnym znakiem i narzędziem tego odwiecznego zamiaru wobec całego świata, jakim jest lud Boży, jest możliwe tylko lud Boży w swojej całości. I w Kongar podkreśla i postawi wprawdzie pytanie o sakramentalną wartość każdego człowieka, który może stać się dla nas okazją do spotkania z Bogiem. Określa go nawet sakramentem bliźniego, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych. Doda jednak, że Kościół nie jest tylko okazją do spotkania z Bogiem. Jest on nośnikiem pozytywnego objawienia. Jest nośnikiem środków łaski ustanowionych przez Chrystusa. Jest sakramentem publicznym i powszechnym, podczas gdy spotkanie z drugim jest sakramentem prywatnym, partykularnym i przypadkowym. Jedynie objawienie publiczne, jedynie sakrament publiczny zbawienia na skalę powszechną mogą zgromadzić widzialny lud Boży i odpowiedzieć na Boży zamiar, który takim właśnie jest. We wspomnianej już książce Lud Mesjaniczny Yves Congar zada jednak pytanie. Jeśli Kościół jest znakiem i narzędziem tego odwiecznego zamiaru świata pojednanego, to rodzi się pytanie o czytelność tego znaku. Yves Congar powie tak. Znak może być zafałszowany, może być nieczytelny, może być zaciemniający albo też niewystarczający. Wreszcie może być rozczarowujący. I doda. Mimo wszystko musimy uznać dość zatrważający dystans pomiędzy rzeczywistością a ideałem zawartym w byciu sakramentem braterstwa, jedności, nadziei, wyzwolenia, komunii, zbawienia. Nie chodzi jednak o to, by takie pytanie stawiać w imię nierealnego idealizmu, ale czynimy to w imię misji streszczonej w tytule i programie bycia sakramentem zbawienia. To znaczy znakiem i narzędziem zjednoczenia człowieka z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Congar zatem zapyta, czy zdajemy sobie sprawę z wagi tej deklaracji, jeśli nie ma być ona tylko pobożnym życzeniem? Jak aktualne wydaje się pisane wówczas w latach 70. ubiegłego stulecia spostrzeżenie odnośnie stosunku ówczesnej młodzieży do Kościoła, dla której ten rozdźwięk czyni Kościół bez znaczenia, to znaczy nieprzynoszącym sensu. Trzeba najpierw odzyskać wiarygodność bycia znakiem, czego nie uzyska się samym odnowieniem struktur i języka Kościoła. Wiarygodność opiera się na zgodności pomiędzy życiem Kościoła, przesłaniem, które głosi, i historią, która z niej wypływa. Ktoś z nas mógłby powiedzieć, że Chrystus, przyjmując we wcieleniu drogę uniżenia, drogę kenozy, również nie stał się dla wszystkich czytelnym znakiem, o czym słyszeliśmy już wcześniej, że został odrzucony. Ale Yves Congar, nawiązując do Leonardo Boffa, powie, Istnieje zgorszenie, które płynie z mądrości krzyża, które pochodzi od Boga, a my raczej szukamy, jak się go pozbyć. I istnieje zgorszenie, które pochodzi od człowieka, a my cały czas dążymy do tego, by je ponawiać, chociaż powinniśmy starać się je usunąć. I chyba dopiero po tych słowach możemy za ojcem Congarem nawiązać do Błażeja Pascala, który stawiał sobie pytanie o czytelność tego znaku. O czytelność tego znaku, jakim najpierw jest Chrystus. I mówi w taki sposób. Nie było słusznym, by Jezus Chrystus ukazał się w sposób boski i całkowicie zdolny do przekonania wszystkich ludzi. Ale nie było także słusznym, by przyszedł do nas w sposób tak ukryty, by nie mógł być rozpoznanym przez tych, którzy szczerze go szukają. Dla nich chciał się uczynić w pełni poznawalnym. I zdanie, które Congar bardzo często przytacza, jest wystarczająco dużo światła dla tych, którzy chcą zobaczyć i wystarczająco dużo ciemności dla tych, którzy zobaczyć nie chcą. Skoro niewystarczającym jest samo odnowienie struktur i języka, co może być szczególnie interesujące z ust autora prawdziwej i fałszywej reformy w Kościele, książki swoją drogą przełomowej, to możemy zadać pytanie, co jeszcze, na co jeszcze wskazuje i w Congar w tej drodze do bycia znakiem i narzędziem, znaczy do bycia sakramentem. Congar powie tak. Chodzi o odnowienie świadomości roli Ducha Świętego nie tylko w życiu poszczególnych chrześcijan, nie tylko w duchowości każdego z nas, ale w naszym samorozumieniu się Kościoła jako wspólnoty, jako sakramentu. Chodzi o rozumienie tego, jak Kościół buduje się poprzez sakramenty. To znaczy, że to, co wynika z ustanowienia, z instytucji, winno stać się wydarzeniem dla człowieka. Gdyż w przeciwnym razie mamy do czynienia z rytualizmem, pozostając na poziomie zewnętrznym i niejako mechanicznym. Dotyczy to tak celebracji sakramentów, jak i przepowiadania, jak i wszelkiego działania Kościoła. Wszelka forma, powie Congar, woła o tchnienie życia. A przepowiadanie pełni tu szczególną rolę, by to pragnienie, to otwarcie na sens mogło się dokonywać. W tym wołaniu o Ducha Congar wskaże na jeszcze jeden element. Ten Duch jest dawany wszystkim i działa we wszystkich i przez wszystkich. Kościół nie buduje się tylko wertykalnie. Nie w ten sposób staje się przecież znakiem i narzędziem. Kościół buduje się w komunii darów poszczególnych osób czy kościołów lokalnych. W ten sposób staje się sakramentem tej niewidzialnej komunii Ojca i Syna i Ducha Świętego, z której wypływa i do której prowadzi. To Duch Święty jest osobową duszą sakramentu zbawienia, który nieustannie realizuje wołanie Chrystusa, aby byli jedno. I zamiast podsumowania, czyli o jeszcze jednym sformułowaniu. Wyszliśmy od pytania, po co Kościół? Jaki jest sens Kościoła? Szukając wraz z ojcem Congarem odpowiedzi na to pytanie poprzez odwołanie się do Kościoła jako sakramentu zbawienia, Kościoła, który jest misją wobec świata, Kościoła, który jest dla świata znakiem i narzędziem pojednania z Bogiem i jedności ludzi w Bogu między sobą, możemy zauważyć, że za każdym razem, gdy Yves Congar pisze o Kościele jako sakramencie, łączy je z jeszcze jednym określeniem, które wydaje się być prawie nieobecnym w takiej naszej codziennej debacie, żeby nie powiedzieć, w ogóle jest nieobecnym, a mianowicie z określeniem lud mesjaniczny. Może ono nawet brzmieć zaskakująco. Lud mesjaniczny. A przecież to sformułowanie lud mesjaniczny odnajdujemy w 9 punkcie Lumen Gentium i to 2 razy. Congar powie, komentując obecność tego sformułowania lud mesjaniczny w Lumen Gentium w punkcie 9 w taki sposób. Wyrażenie to należy starannie zapamiętać, gdyż wiem, że zostało ono użyte z rozmysłem dla podkreślenia czegoś, co zasługuje na naszą uwagę. Co takiego zasługuje na naszą uwagę, zdaniem francuskiego teologa? I w Congar powie w taki sposób. Co za wspaniały tytuł, ale właściwie co on znaczy? Co znaczy, że jesteśmy nazwani ludem mesjanicznym? I odpowie: mesjanicznym nazwiemy lud powołany przez Boga do niesienia światu obietnicy zbawienia, w której odnajdziemy dwie wartości. Po pierwsze pełnię, a po drugie jedność, czy też braterską wspólnotę. Obietnica ta wyraża się w przesłaniu, które karmi i pobudza nadzieję związaną ze zbiorowym przeznaczeniem ludzkości. Po czym dopowiada: czy rzeczywiście niesiemy światu obietnicę i nadzieję? Oczywiście niesiemy obietnicę życia wiecznego, ale czy to coś zmienia na ziemi? Sobór po raz pierwszy w historii użył takiego określenia, przyjmując postawę pasterską w perspektywie nadziei. I w Kongar, wychodząc od tego doświadczenia, konfrontuje je z Soborem Trydenckim i powie tak. Sobór Trydencki dał nam nowy typ biskupa, typ duszpasterski. I dopowiada: czy coś analogicznego mogłoby się wydarzyć teraz? Jaki typ biskupa? Moglibyśmy dodać, jaki typ wspólnoty, jaki typ parafii, jaki typ seminarium, jako sakramentu zbawienia wobec pragnienia dzisiejszego człowieka. A zatem moglibyśmy na koniec postawić sobie pytanie. Czy w naszych wspólnotach odzyskaliśmy świadomość bycia sakramentem? Jak mówi numer 9 Lumen Gentium, to też ów lud mesjaniczny, choć nie obejmuje aktualnie wszystkich ludzi, a nieraz nawet okazuje się małą trzutką, jest przecież potężnym zalążkiem jedności i nadziei zbawienia dla całego rodzaju ludzkiego. A może coraz bardziej odwracamy się od tego, nie patrząc na to, że jesteśmy potężnym zalążkiem i przeżywamy w jakiś sposób żałobę po poczuciu bycia nie tylko zalążkiem, ale wypełnieniem, nie tylko sakramentem, ale już oczekiwaną rzeczywistością. Może ta samoświadomość Kościoła jako sakramentu pomoże odnaleźć się nam wszystkim w kontekście przynajmniej często mentalnie mniejszościowym i pluralistycznym, rozumiejąc, że nie tylko mamy misję wobec świata, ale jak powtarza papież Franciszek, jesteśmy misją. Na koniec, pytając o sens Kościoła i słuchając odpowiedzi Soboru w określeniu samego siebie jako sakramentu zbawienia, możemy sobie w naszych wspólnotach zadać jeszcze jedno pytanie o nasze największe wyzwanie, przed jakim stajemy. Wiemy doskonale, że odpowiedzi są bardzo różne w zależności od naszych wrażliwości i od tego, co budzi nasz największy niepokój. Ale patrząc na to, jak nasze wspólnoty często się coraz bardziej radykalizują, jak są coraz bardziej podzielone, moglibyśmy się zapytać, w jaki sposób możemy stać się sakramentem zjednoczenia człowieka z Bogiem i jedności wszystkich ludzi w Bogu. I czy nas, pełniących różne posługi w tych wspólnotach, w jakiś szczególny sposób nie dotyczy to, abyśmy pełnili w nich posługę jedności. Dziękuję bardzo.